Kim jest Jezus Chrystus, Syn Maryi? Kim jest Jezus z Nazaretu? Bardzo różne odpowiedzi padały na to pytanie. Dla wielu współczesnych Chrystusowi był po prostu synem Maryi i Józefa. Niektórzy znów pytali się, czyż nie jest to syn Dawida? Według niektórych faryzeuszów Jezus Chrystus miał być człowiekiem opętanym przez Belzebuba, władcę czartów. Jeszcze inni twierdzili, że był prawdziwym prorokiem. W ciągu wieków ciągle stawiane było na nowo pytanie, kim jest Jezus? I Kościół musiał formułować swoje stanowisko, musiał uczyć, że Jezus Chrystus jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale również Bogiem. Że jest również Zbawicielem świata. Kościół niejednokrotnie musiał jednak nie tylko przypominać prawdę, że Chrystus jest Bogiem, ale także, że jest prawdziwym człowiekiem. Wbrew niektórym sektom gnostyckim z pierwszych wieków, które uważały, że Chrystus nie ma prawdziwego ciała, czyli że nie jest w pełni człowiekiem, ponieważ posiadał tylko ciało pozorne, Kościół przypomina, że Chrystus posiadał prawdziwe ludzkie ciało. Kościół przypomni również, że Chrystus posiadał ludzką duszę, że posiadał w pełni ludzkie, duchowe życie. Chrystus, chociaż był Bogiem, także poznawał w sposób ludzki. Jak każdy człowiek uczył się, poznawał. Jako człowiek posiadał również ludzką wolę i ludzkie uczucia. Takiego właśnie Chrystusa widzimy na kartach Pisma Świętego. Widzimy Chrystusa, który poznaje otaczający świat, ptaki, zwierzęta, kwiaty. I to, co zaobserwował w świecie, umie wykorzystać w swoim nauczaniu. W Chrystusie odnajdujemy wszystkie najpiękniejsze ludzkie uczucia. Najszlachetniejsze. Potrafi się smucić po utracie Łazarza, przyjaciela. Płacze nad jego grobem. Odczuwa bojaźń przed śmiercią. Jest przywiązany do swojej ojczyzny. Płacze nad Jerozolimą, gdyż widzi jej przyszły upadek i zburzenie. Jest wrażliwy na piękno, które dostrzega wszędzie. Na piękno kwiatów, dziecka. Jest to Chrystus, który umie współczuć chorym, cierpiącym. Chrystus dostrzegający nędzę grzeszników. To ten, który widzi nędzę ludzi odrzuconych na margines. Jest to Chrystus współczujący drugiemu człowiekowi. Chrystus poświęca swoje życie wielkim sprawom, wielkim ideom. Ale również pochyla się nad każdym potrzebującym, indywidualnym człowiekiem, bo każdego kocha pojedynczo. Jest osobą, która łączy życie modlitewne z działalnością. Rzuca się w wir pracy, spotyka się z tłumami, a równocześnie w nocy modli się. Spędza czas na rozmowie ze swoim Ojcem. Jest delikatny, subtelny, ale potrafi też unieść się gniewem w słusznej sprawie, gdy na przykład w świątyni zauważył, że dom jego ojca był znieważony. Lub też, gdy spotyka się z uporem faryzeuszów, którzy ciągle zagrażają swojemu zbawieniu. Biorąc zatem pod uwagę wszystko, co o Chrystusie mówi Pismo Święte, Kościół niejednokrotnie orzekał, że Chrystus jest prawdziwym człowiekiem posiadającym pełną naturę ludzką, że posiadał ciało, duszę ludzką, ludzki umysł, ludzką wolę i ludzkie uczucia. Ponieważ w historii wielokrotnie zaprzeczano jego bóstwu, dlatego też Kościół wiele razy przypomina fundamentalną prawdę wiary, że Chrystus jest nie tylko w pełni człowiekiem, lecz równocześnie Bogiem. Gdy czytamy Ewangelię, Możemy stwierdzić, że Chrystus zachowuje się jako ten, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest Bogiem. Potrafi przebaczać grzechy, a któż może mieć odwagę powiedzieć: odpuszczają ci się grzechy twoje, jeśli nie ma świadomości, że działa przez niego Bóg? Jezus uważa się za kogoś większego niż król Salomon, niż Jan Chrzciciel czy inni prorocy. Nazywa siebie Panem Szabatu, a przecież tylko Bóg mógł być takim Panem. Wszystkie cuda, wskrzeszenia, uzdrowienia chorych chcą podkreślić jedno, że Chrystus jest kimś wyjątkowym, że nie jest tylko człowiekiem, lecz równocześnie Bogiem. Jezus z Nazaretu, prawdziwy człowiek, jest równocześnie, jak wyznajemy w credo, Synem Bożym jednorodzonym, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Przez Niego wszystko się stało i On to właśnie dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Chrystus jest Bogiem, który zniżył się niejako do naszego poziomu i stał się człowiekiem, aby nas wybawić ze wszystkich nieszczęść, w jakie popadliśmy wskutek grzechu pierworodnego. On to jest obiecanym Zbawicielem świata. Chrystus jest Bogiem, który stał się jednym z nas. Jest Bogiem, który przyszedł, by nas ubogacić. Stał się człowiekiem z miłości bezinteresownej, bo miłość chce obdarzać. Bóg nie jest Bogiem dostojnym, który patrzyłby na nas z góry. Święty Grzegorz z Nazianzu powie: Chrystus chciał zaznać snu, by pobłogosławić nasz sen. Chciał doświadczyć znużenia, by uświęcić nasze znużenie. Chciał płakać, by nadać wartość naszym łzom. Przyjście na świat odwiecznego Syna Bożego, Słowa Bożego, było wyrazem przeogromnej miłości Bożej do nas. Mówi o tym święty Jan w swoim pierwszym liście. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Zastanówmy się, dlaczego Syn Boży stał się jednym z nas. Chrystus przyszedł na świat, aby całą swoją działalnością, przykładem, nauczaniem, a szczególnie swoją śmiercią krzyżową, zniszczyć grzech. Zarzuca się nieraz chrześcijaństwu, że ciągle mówi o grzechu, o braku miłości do Boga i do ludzi, o egoizmie. Prawdą jest, że w nauce chrześcijańskiej te prawdy wciąż się przewijają. Jednak celem przypominania nie jest lubowanie się w złu, lecz ukazanie, z czego wyzwolił nas Chrystus, który potężniejszy jest od wszelkiego zła. Chrześcijaństwo w swej nauce o grzechu przypomina, z jakiej niewoli wyrwał nas Chrystus. Akcent zatem położony jest nie na grzechu, lecz na wielkości dzieła Chrystusa. Chrystusa, który przyszedł do nas, który stał się jednym z nas. Nieraz trzeba uwypuklić cienie, aby lepiej podkreślić piękno światła. Optymizm chrześcijaństwa polega na tym, że nie neguje istnienia zła. Wprost przeciwnie, podkreśla się powszechność grzechu pierworodnego, powszechność grzechów, które popełniane są przez człowieka. Lecz przy całym tym realizmie chrześcijaństwo ukazuje potęgę Chrystusa, który przyszedł, aby wszystko przekształcić swoją mocą, mocą swojego ducha. Przez wcielenie pojawił się w naszej historii nowy człowiek, człowiek Bóg, którego święty Paweł przeciwstawi Adamowi. Nazwie Chrystusa drugim Adamem, drugim człowiekiem. Przez pierwszego wszedł na świat grzech i śmierć. Natomiast drugi przyszedł po to, by wprowadzić na świat łaskę, by pokonać królestwo grzechu. Święty Paweł, mówiąc o wielkości grzechu, podkreśla równocześnie, że Jezus Chrystus, Jego dzieło, jest większe niż grzech. W 5 rozdziale listu do Rzymian mówi tak: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech naznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc nauczanie o powszechności grzechu ma na celu ukazanie wielkości łaski Chrystusa, wielkości Jego dzieła. Nazwy Chrystusa, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, podkreślają Jego działalność wyzwalającą z grzechu. Często w Piśmie Świętym grzech nazywa się ciemnością. Ciemnością, która ogarnia wszystkie narody. Chrystus zaś nazwany jest światłością. Światłością, która rozjaśnia wszystkie mroki. Wcielenie było pojawieniem się w naszej historii światłości, tej, która potrafi zniszczyć wszelki mrok grzechu. Kiedy indziej znowu Pismo nazwie grzech zabłąkaniem, Chrystusa zaś nazwie drogą. A zatem pojawienie się Chrystusa w naszej historii było pojawieniem się nowej drogi. Drogi, na którą może wstąpić ludzkość, by odnaleźć Boga. Chrystus nazywa siebie dobrym pasterzem, bo ludzkość podobna jest do zabłąkanych owiec. Zabłąkanych wskutek grzechu. I Jezus Chrystus przychodzi, zstępuje z nieba, aby odnaleźć zabłąkane owce. Aby odnaleźć całą ludzkość, bo wskutek grzechu Adama i grzechów osobistych każdy człowiek stał się zagubioną owcą. Dzięki wcieleniu historia ludzka nie jest samą tylko historią grzechów i upadków. W świecie nie tylko istnieje zło, lecz również dobro, które jest owocem przyniesionej przez Chrystusa łaski. Świat, który znamy, jest światem, w którym istnieje zło, ale też w którym ustawicznie działa Chrystus. Jest to świat upadły i odkupiony i wyniesiony przez łaskę Chrystusa. Chociaż nadal istnieje zło, dzięki łasce Chrystusa dobro triumfuje. Gdyby w świecie nie pojawił się Chrystus, gdyby nie dokonało się wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie, zło bezwzględnie zatriumfowałoby nad dobrem. Historia ludzka byłaby historią staczania się człowieka na dno zła. Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało między nami, aby nas wyzwolić z grzechu. Chrystus przyszedł na świat, by nas na nowo nauczyć kochać. Syn Boży stał się człowiekiem, przyszedł do nas, aby wyzwolić nas z niewoli egoizmu, z niewoli egocentrycznych skłonności i aby pobudzić nas do miłości. Gdy uczciwie przypatrzymy się sobie, stwierdzamy, istnienie w nas silnych, egocentrycznych skłonności, które przeszkadzają nam kochać bezinteresownie Boga i bliźniego. Te skłonności zniewalają naszą miłość, nakłaniają nas do zajmowania się wyłącznie sobą, do szukania własnej korzyści. Najczęściej szukamy przyjemności. Ten nasz egoizm przyjmuje różnorakie formy. Te formy można nazwać grzechami głównymi. Jakie to są? Pierwsza tych zniewalających skłonności to pycha. Wada ta nie pozwala człowiekowi kochać bliźniego w ten sposób, by szukał jego wielkości, by troszczył się o jego wzrost. Pycha skłania bowiem do tego, by szukał wyłącznie swojej wielkości, najczęściej przez wymyślanie, że jest kimś nadzwyczajnym, albo przez przechwalanie się, czy też przez poniżanie innych. Na przykład przez obmawianie, krytykowanie, ośmieszanie innych. W ten sposób człowiek chce wybić się ponad innych. Chce wskazać, że jest kimś, że jest ponad wszystkimi. Jest to jednak zniewolenie miłości, gdyż pycha nie pozwala troszczyć się o wzrost drugiego człowieka. A miłość przecież jest taką właśnie troską. Miłość jest staraniem się, by bliźni wzrastał, by stawał się kimś znaczącym, by osiągał swoją wielkość i swoje szczęście. Pycha jako przekonanie o swej wyjątkowości i wielkości przeszkadza również kochać Boga. Przeszkadza ona bowiem uwielbianiu Boga, uznawaniu Jego wielkości. Przeszkadza w dziękczynieniu, gdyż pyszny człowiek nie potrafi uznać wielkości darów Bożych. Wszystko sobie przypisuje. Tak więc pycha zniewala wewnętrznie człowieka, ogranicza jego miłość. Jest egoizmem. Nie pozwala kochać Boga ani człowieka w pełni. Druga forma zniewolenia miłości, czyli ograniczenia człowieka w poświęceniu się dla innych, to chciwość. Miłość polega na dawaniu, na dzieleniu się z drugim, na dostarczaniu drugiemu tego, co jest mu potrzebne do rozwoju. Człowiek chciwy w swym egoistycznym dążeniu pragnie wszystko zagarniać wyłącznie dla siebie. Taki człowiek nie potrafi kochać, bo nie potrafi się dzielić ani pieniędzmi, swoim bogactwem, rzeczami materialnymi, ani też nie potrafi dzielić się wiedzą, niczym. Uważa, że jest jedynym panem wszystkiego, że wszystko do niego należy, że wszystko tylko on sam może zachować dla siebie. Nieraz obserwuje się ludzi wprost opętanych przez chciwość, którzy nie potrafią się z niej wyzwolić. Wszystko, co czynią, zmierza do jednego – mieć jak najwięcej. Potrafią pracować bez wytchnienia, czasem nieuczciwie zdobywać pieniądze, nieraz oszukują. Wszystko w życiu tych ludzi podporządkowane jest żądzy posiadania jak najwięcej. Trzecia forma zniewolenia miłości to nieczystość. Miłość szuka dobra drugiej osoby, dzieli się, obdarza. Natomiast grzech nieczystości polega na tym, że człowiek zamiast dawać, bierze. Szuka przyjemności, nie licząc się z drugimi, nie licząc się z planem Bożym, nie licząc się z wymaganiami Bożymi. Szuka siebie, szuka swojego zadowolenia erotycznego, nie licząc się ani z sumieniem drugiej osoby, ani z tym, co ta druga osoba przeżywa. Grzech nieczystości polega na traktowaniu innych jak rzeczy, jak narzędzi dostarczających przyjemności. Grzech nieczystości jest braniem bez dawania. Jest wykorzystywaniem innych. Jest wykorzystywaniem drugiego i popędu seksualnego do samozadowolenia przez czyny, myśli, wyobraźnię jest konsumpcyjnym podejściem do drugiego człowieka i do spraw płci. Takie podejście przestaje być miłością, bo przestaje być obdarowywaniem, przestaje być dawaniem drugiemu i rozwijaniem drugiego. Takie korzystanie z popędu seksualnego jest formą egoizmu, czyli szukania wyłącznie siebie. Kolejną formą zniewolenia człowieka przez egoizm może być brak umiaru w jedzeniu i piciu, brak umiaru w rozrywkach. Zniewolenie to polega na tym, że zamiast dawać, zamiast obdarowywać innych, czyli kochać innych, człowiek troszczy się wyłącznie o siebie. Żyje, by jeść i pić. Żyje, by doznawać przyjemności smakowych. Takie podejście może spowodować, że człowiek zlekceważy innych, że nie troszczy się już o tych, którzy cierpią głód. Zamyka się na potrzebujących. Żyje wyłącznie dla siebie. Żyje, by ucztować, by doznawać przyjemności, by się bawić. Innym jeszcze zniewoleniem miłości jest zazdrość. Wada ta może ogarnąć w ten sposób człowieka, że nie jest zdolny kochać miłością życzliwą, miłością, która cieszy się na widok szczęścia i radości drugiego człowieka, która cieszy się, że drugi człowiek coś posiada, że ma jakieś rzeczy, talenty, uzdolnienia. Zazdrość na widok dobra wzbudza w człowieku rozgoryczenie. Człowiek smuci się, widząc coś dobrego u innych, że coś posiadają, że im się dobrze wiedzie. Zazdrość jest zaprzeczeniem miłości, gdyż jest brakiem życzliwości względem drugiego człowieka. Jeszcze inne zniewolenie miłości to gniew. Zamiast bowiem kogoś kochać, służyć i rozwijać drugiego, rozgniewany człowiek dokucza, mści się, wyładowywuje swoją złość na innych. Gniew zabija miłość, skłania do mszczenia się, dokuczania. Gniew nie pozwala kochać miłością życzliwą, miłością serdeczną. I wreszcie jeszcze jedno istnieje, zniewolenie miłości, któremu na imię lenistwo. Miłość polega na angażowaniu się w sprawy innych. Wymaga wysiłku, przełamania swojej bierności, chęci spokoju, czy nawet nieraz wypoczynku. Człowiek leniwy nie potrafi kochać miłością, która wychodzi naprzeciw, bo nie potrafi zdobyć się na wysiłek. Nic dla nikogo nie zrobi, nie potrafi dla innych pracować, nie potrafi przełamać się, na przykład, by poświęcić czas na modlitwę, by skontaktować się z Bogiem, przeczytać jakąś książkę religijną, by pójść do kogoś. Lenistwo paraliżuje wewnętrznie, zabija miłość albo ją w dużej mierze hamuje. Tak więc wszystkie tak zwane grzechy główne, jak pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, gniew, brak umiaru w jedzeniu i piciu oraz lenistwo, są to pewne formy wewnętrznego ograniczenia miłości. I właśnie po to przyszedł Chrystus, by nas wyzwolić z tego jarzma, z tego wielorakiego egoizmu, który nie pozwala nam kochać ani Boga, ani człowieka. Z egoizmu, który szuka wyłącznie siebie. Święty Paweł zdawał sobie sprawę z tego zniewolenia i mówi: jestem zaprzedany w niewolę grzechu. Nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Nieszczęsny ja człowiek, Któż mnie wyzwoli, woła święty Paweł. List do Rzymian, 7 rozdział. I właśnie Chrystus przyszedł, aby nas wyrwać z tej niewoli, aby niezła skłonność i egoizm triumfowały w naszym życiu, lecz miłość, którą On przez swojego Ducha rozpala w naszych sercach. Jezus Chrystus zatem jest wybawicielem z niewoli egoizmu.
Syn Boży stał się człowiekiem po to, by przyprowadzić ludzkość do Boga, by zjednoczyć ludzkość, by pokonać śmierć i doprowadzić człowieka ostatecznie do zmartwychwstania. Rozważmy obecnie te prawdy.
Chrystus opowiada przypowieść o pewnej kobiecie, która mając 10 drachm, zgubiła 1 drachmę. Wtedy bierze światło, wymiata dom i szuka starannie zgubionej drachmy. Kiedy znajdzie, wtedy bardzo się cieszy, sprasza sąsiadki, znajomych, mówiąc: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tą zgubioną drachmą są nie tylko poszczególni ludzie, ale cała ludzkość. Chrystus przyszedł na świat w tym celu, by rozpocząć poszukiwania, aby odnaleźć zagubioną ludzkość i z powrotem doprowadzić ją do Ojca. To doprowadzenie do Ojca polega na tym, że każdy człowiek ma ponownie zacząć Go kochać. Syn Boży stał się człowiekiem również w tym celu, by zjednoczyć rozbitą przez grzech, egoizm i nienawiść ludzkość. Stwarzając świat, Bóg chciał, aby wszyscy tworzyli jedną rodzinę. Chciał, aby wszystkich jednoczyła życzliwość, dobroć. Bóg chciał, aby ludzkość była jedną wielką wspólnotą kierującą się sprawiedliwością i miłością. Niestety przez grzech pojawił się egoizm i nienawiść. To spowodowało rozbicie ludzkości. Stworzeni przez Boga ludzie przestali tworzyć wspólnotę. Często ich życie ze sobą jest zaprzeczeniem tego, czego pragnął Bóg. On bowiem chciał, aby ludzkość była obrazem jedności, jaka istnieje w Bogu. Jedności 3 odrębnych osób, które tworzą jednak doskonałą wspólnotę, jedną rodzinę Bożą. I właśnie doskonałe życie wspólnotowe, rodzinne miało być odbiciem tej właśnie boskiej jedności. Chrystus przyszedł na świat, aby ponownie zjednoczyć rozbitą, rozdartą przez wrogość ludzkość. Przyszedł wyzwalać z grzechu egoizmu i nienawiści, aby na nowo pojawiła się jednocząca wszystkich miłość. Jezus Chrystus stał się człowiekiem również po to, by doprowadzić człowieka do zmartwychwstania, aby u kresu historii została pokonana śmierć, aby człowiek na nowo i to już ostatecznie był wyzwolony z niewoli skażenia i rozpadu, aby śmierć nie triumfowała już więcej nad nim. Tak więc Jezus Chrystus przyszedł, aby naprawić to, co zostało zniszczone przez grzech. Przyszedł, aby pojednać człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi, aby na nowo zaszczepić w sercu ludzkim miłość, która jednoczy z Bogiem i drugim człowiekiem. Chrystus przyszedł, aby przekształcić ciało ludzkie ze śmiertelnego w nieśmiertelne.
Zastanówmy się obecnie nad prawdą, że Syn Boży stał się człowiekiem po to, by nas upodobnić do Boga, by nas przebóstwić.
Ojcowie Kościoła często powtarzają, że Syn Boży stał się człowiekiem upodobnił się do nas ludzi, aby nas z kolei upodobnić do samego Boga. Tak więc Bóg zbliżył się do nas ludzi, aby nas upodobnić do siebie. Według zamiaru Bożego mamy stać się ludźmi przebóstwionymi przez Jezusa Chrystusa, czyli upodobnionymi do samego Boga. Mamy stać się ludźmi, którzy są całkowicie przekształceni przez łaskę ofiarowaną przez Jezusa. To przebóstwienie człowieka, zwane inaczej usprawiedliwieniem albo udzieleniem łaski uświęcającej, jest czymś więcej niż tylko wyrwaniem z grzechu, bo jest upodobnieniem do samego Boga. Jest uczestnictwem w naturze Bożej. Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas przekształcić swoją łaską w synów Bożych, w dzieci Boże. Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nowy Testament stwierdza, że Syn Boży Jezus Chrystus jest najpełniejszym obrazem Boga Ojca. Człowiek stworzony przez Boga może stać się w pełni obrazem Boga i w pełni podobnym do Boga wtedy, kiedy zostanie przekształcony przez łaskę Chrystusa, kiedy zostanie przez Jezusa zupełnie przemieniony, kiedy zostanie z Nim zjednoczony. Tak więc dopiero zjednoczenie z Chrystusem, który stał się człowiekiem, który przyszedł do nas, sprawia, że stajemy się w pełniejszy sposób podobni do Boga. To podobieństwo do Boga ujawnia się przede wszystkim na płaszczyźnie łaski. Ale z drugiej strony to upodobnienie do Boga i to, że mamy być obrazem Boga, powinno ujawnić się w naszym sposobie myślenia i działania. Można w pewnym sensie powiedzieć, że to podobieństwo Boże jest w nas darem pochodzącym od Chrystusa, ale równocześnie jest ono naszym zadaniem. Inaczej mówiąc, przez nasze życie, przez naśladowanie Chrystusa, który do nas przyszedł, przez naśladowanie Go, mamy stać się bardziej podobnymi do Boga. Naśladujemy Chrystusa wtedy, kiedy przekształcamy nasz sposób myślenia, kiedy myślimy tak jak Chrystus, kiedy oceniamy wszystko według Jego sposobu widzenia. Stajemy się bardziej obrazem Boga, kiedy naśladujemy miłość Chrystusa, Jego sposób zwracania się do Ojca i Jego sposób zwracania się do człowieka. Im bardziej w swoim zachowaniu, myśleniu, w miłości stajemy się podobnymi do Jezusa Chrystusa, tym bardziej jesteśmy stworzeniami ukształtowanymi na obraz i podobieństwo Boże.
Nasze dotychczasowe rozważania dotyczące celu przyjścia Syna Bożego na świat, celu wcielenia, można by streścić następująco. Syn Boży stał się człowiekiem, by pokonać grzech, by nas uwolnić z niewoli egoizmu, z niewoli grzechów głównych. Ale nie tylko w celu pokonania grzechu Syn Boży stał się człowiekiem. Chrystus przyszedł na świat po to przede wszystkim, by nas zjednoczyć z Bogiem, by również pojednać całą ludzkość, by człowieka doprowadzić ostatecznie do domu Ojca, by mógł tam przebywać zawsze. Syn Boży stał się człowiekiem, by człowieka przebóstwić, doprowadzić go do pełnej doskonałości, by przywrócić mu pełne podobieństwo i pełny obraz Boży. Nieśmiertelny Bóg stał się człowiekiem po to, by ostatecznie pokonać śmierć i by nas doprowadzić do zmartwychwstania ciał, abyśmy nie tylko z duszą, ale i z ciałem, mogli istnieć wiecznie.